Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego. Witam serdecznie.
Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu.
W Warszawie ulicami stolicy przeszedł Marsz Suwerenności i Wolności pod hasłem Stop Segregacji Sanitarnej. Konfederacja wzięła oczywiście w nim udział. Co chcecie powiedzieć w ten sposób ludziom?
No, my nawet go współorganizowaliśmy. Cel był prosty, to znaczy, żeby nie łamać praw obywatelskich. Mamy w tej chwili w kwestii walki z COVID-19, mamy przyjęte pewne normy prawne przez rząd i chcielibyśmy, żeby te normy były respektowane. A niestety zdarza się bardzo dużo sytuacji, gdzie obywatele zgłaszają się do naszych biur poselskich, czy po prostu indywidualnie do nas, jeśli gdzieś nas zobaczą i proszą o pomoc. To są sytuacje polegające na tym, że ograniczane im jest możliwość widzenia. Na przykład wczoraj rozmawiałem z panią, która ma krewnego w DPS-ie, w Domie Pomocy Społecznej. Odmawiane są świadczenia lekarskie. Na przykład we Wrocławiu na podstawie tego, że niezaszczepiony był opiekunka rocznego dziecka, odmówiono badań przed operacją. I takich sytuacji jest bardzo dużo. One nie mają podstawy prawnej, natomiast one wynikają z pewnego trendu, który niestety rozkręcił się za przyzwoleniem rządów, administracji i w części służb państwowych, żeby po prostu wykorzystywać nieformalne instrumenty nacisku na to, żeby ludzie się szczepili. No i w momencie, kiedy szczepienia są dobrowolne, to po prostu chodzi o to, żeby prawa obywatelskie wszystkich były szanowane i żebyśmy nie doszli do takiego szaleństwa, jak możemy w tej chwili zobaczyć w materiałach obecnych w internecie, jak w Australii, jak we Francji, gdzie zabijana jest gastronomia przez wprowadzenie tak zwanych paszportów sanitarnych, czy w Australii po prostu bici są ludzie, którzy protestują przeciwko niszczeniu gospodarki, niszczeniu ich normalnego życia społecznego.
Rozumiem. A co proponujecie jako Konfederacja, co proponowalibyście w momencie, gdybyście mieli wpływ na kształtowanie tej prawnej rzeczywistości, żeby z jednej strony ochronić obywateli przed pandemią, przed wirusem, przed konsekwencjami tego wszystkiego, a z drugiej strony, tak jak mówicie, żeby nie było lockdownu?
No przede wszystkim to trzeba chronić obywateli przed wszystkimi chorobami jednocześnie. Ja wiem, że to może brzmi banalnie, natomiast dane, jakie mamy z Ministerstwa Zdrowia za poprzedni rok pokazują, że mniej niż połowa nadmiarowych zgonów, tych, które wystąpiły ponad średnią z poprzednich lat, jest zakwalifikowana przez sam rząd jako choroby wynikające z COVID-19. Znaczna część tych nadmiarowych zgonów to po prostu wynikają z lockdownu ochrony zdrowia. Jak powiedział wczoraj jeden z moich kolegów, który przemawiał właśnie podczas manifestacji, typowa ofiara ostatniego roku epidemii, pandemii, to osoba, która umarła w domu, nie doczekawszy wizyty w szpitalu i pomocy medycznej. Dlatego pierwszy podstawowy wniosek to po prostu zakończyć stan wyjątkowy w ochronie zdrowia i pozwolić wszystkim normalnie wykonywać swoje obowiązki i zrobić z tego regułę, żeby nie było tak, że pod pretekstem jakichś specjalnych regulacji można odmówić komuś pomocy, albo nie wiem, proponować teleporady, albo przekładać w nieskończoność jakieś zabiegi. Druga sprawa, no to zwiększać drożność systemu ochrony zdrowia. Wiemy, że mamy w tej chwili problem w Zielonej Górze, na SOR-ze, w wojewódzkim szpitalu i ratownicy medyczni w bardzo wielu województwach wypowiadają swoje kontrakty i szczerze powiedziawszy kompletnie im się nie dziwię, dlatego że mają po prostu bardzo złe warunki pracy. I rząd z jednej strony dopiero co na ostatnim posiedzeniu Sejmu znowelizował budżet. Okazało się, że mamy dziesiątki miliardów pieniędzy, których rząd wcześniej nie wykazywał, ale z drugiej strony rząd nie cywilizuje warunków pracy tych, którzy pracują w ochronie zdrowia na wszystkich pomocniczych funkcjach, czy jako młodzi lekarze. No i w ten sposób mamy problem polegający na tym, że po prostu ludzi nie ma kto leczyć. I to jest realne wyzwanie.
A propos jeszcze tego marszu. Patrzyłem na hasła, które pojawiały się na transparentach. Norymberga 2. Pan się z tym hasłem zgadza?
No to jest hasło, żeby osądzić tych, którzy przyczynili się do łamania praw obywatelskich. Hasło Norymbergi jest bardzo mocne. Ono się kojarzy z II wojną światową. Natomiast to
kogo
jest...
Kogo innego sądzono? Czy to nie jest
odpowiedzialnych za ludobójstwo? Tak,
manifestacje,
panie redaktorze, mają swoją poetykę. Ludzie chcą być usłyszani, zauważeni przez media. Zwracam uwagę, że chyba żadna ogólnopolska telewizja tej manifestacji nie pokazała. Jeżeli do pana redaktora jakiś obrazek dotarł, zauważył pan jakieś hasło, to już jest pan w bardzo wąskiej grupie, do której się udało. Ale to jest zjawisko powszechne, bo są masowe manifestacje przeciwko lockdownom i paszportom sanitarnym na całym świecie i one są niepokazywane przez media generalnie. Mimo, że są bardzo masowe.
taka ciekawostka na koniec tego wątku, że protestujecie od jakiegoś czasu, no już w okolicach 7 października, nie wszyscy wiedzą, że środowiska narodowe właśnie 7 października uznają za tę datę 1918 roku odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy to Rada Regencyjna ogłosiła w monitorze niepodległość, a nie w rocznicę przekazania władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu.
Tak jest, natomiast tradycyjnie tylko zwrócę uwagę, że to środowisko konserwatywno-liberalne tą datę sobie upodobało, żeby przypominać o polskiej niepodległości, natomiast środowisko narodowe oczywiście zawsze 11 listopada organizowało swoje obchody.
Panie pośle.
Także tutaj, ale to nie ma żadnej sprzeczności. Jeszcze tylko jedną rzecz chcę powiedzieć, pewien sukces, to znaczy na dwa posiedzenia Sejmu temu projekt rządowy, który miał wprowadzić do systemu prawnego elementy segregacji sanitarnej, dające możliwość pracodawcom legalnie dowiadywać się o kwestie zdrowotne swoich pracowników, pod między innymi naszą presją i wielu ludzi, którym chcę podziękować, ten projekt spadł z porządku obrad.
Głosował pan za odrzuceniem podwyższenia między innymi kwoty wolnej od podatku. Dlaczego?
No, głosowałem, panie redaktorze, przeciwko całej reformie tak zwanego Polskiego Ładu, nie tylko przeciwko jakiemuś jednemu elementowi. I głosowałem oczywiście dlatego, że od samego...
Między innymi.
No tak, ale mówmy słuchaczom, żeby wiedzieli dokładnie o co chodzi. Kwota wolna od podatku i podwyższenie to jest nasze hasło Konfederacji. To my je wprowadziliśmy w tej kadencji Sejmu do programu i z tym szliśmy do wyborów. Natomiast nieszczęście polega na tym, że PiS bierze dobre, czasem sensowne pomysły i pakietuje je ze złymi rozwiązaniami, także ostatecznie efekt jest albo niejednoznaczny, albo negatywny dla całej gospodarki. I tak oceniamy Polski Ład. Tam jest szereg elementów, które nie są najgorsze, jak podniesienie progu podatkowego, wprowadzenie kwoty wolnej, odpodatkowanie emerytur. To są rzeczy dobre, które pewnie sami byśmy starali się zrobić, gdybyśmy rządzili.
Korekty natomiast podniesienie progu podatkowego nie było od lat.
Podniesienie podatków natomiast masie ludzi i to jeszcze w trakcie utrudnień gospodarczych, jakie były przez ostatni rok, kiedy nie wykazywali dochodów i tak dalej. Podniesienie drastyczne podatków ludziom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze po prostu podetnie skrzydła polskiej gospodarki. Ja rozumiem tą całą retorykę i te hasła, które rząd stosuje, natomiast takich rzeczy też nie robi się na kolanie. To są zmiany wszystkie dosyć rewolucyjne, które mają wejść od stycznia. No więc nie dają nawet znów po raz kolejny czasu przedsiębiorcom na jakąkolwiek adaptację. Ludzie mają pewne plany inwestycyjne. Przypomnijmy, że w planie odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego była zapowiedziane, że inwestycje w gospodarce będą rosły, od kiedy PiS rządzi. Inwestycje w gospodarce, te prywatne inwestycje, te najcenniejsze, najważniejsze, niestety konsekwentnie spadają.
Jak pan myśli, co się stanie w Senacie z Polskim Ładem? Co się stanie?
Nic istotnego. Wszystko zależy od Sejmu. Senat oczywiście zgłosi cały szereg poprawek. Senatorowie, tak jak zawsze, będą starali się występować w obronie różnych grup, uchylać różne rzeczy, które są w tej ustawie. Natomiast ostatecznie PiS ma w Sejmie większość, co oznacza, że nie dalej niż za miesiąc to wróci do Sejmu. Wszystkie poprawki senackie, tak jak zwykle, zostaną odrzucone. Prezydent to podpisze, bo już to wielokrotnie zapowiadał. Także zmiany tak zwanego Polskiego Ładu wejdą od stycznia i to jest dobra wiadomość dla pewnej niewielkiej grupy pracowników, natomiast zła wiadomość dla nas wszystkich, dlatego że uważam, że niestety gospodarce to nie pomoże.
Jesteście przeciwko wyższym karom dla kierowców?
Ja osobiście jakby nie mam nic przeciwko idei, żeby waloryzować mandaty raz na jakiś czas. Natomiast skala podwyżek, jakie zaproponował PiS, absolutnie nie ma nic wspólnego z waloryzacją. Ona po prostu zwielokrotnia te kary do poziomu najwyższego w całej Unii Europejskiej.
Chyba, jeżeli w relacji
do średnich zarobków mielibyśmy najwyższe mandaty w całej Europie, już mamy jeden z najwyższych opłat za drogi w całej Europie. To jest
walczyć z piratami drogowymi według Konfederacji? Czy nie walczyć?
Oczywiście, że walczyć. Ja sam jestem kierowcą, jeżdżę dużo po Polsce z powodu mojego zawodu, posła i polityka, który wykonuję. I widzę osoby, które bardzo agresywnie jeżdżą i one są zupełnie bezkarne. To znaczy miejscowe kontrole czy ustawienie radarów wcale nie wpływają na to zjawisko, bo oczywiście ci, którzy jeżdżą bardzo agresywnie, mają systemy, które ostrzegają przed tym. Moim zdaniem jedyna możliwość to jest zwiększenie liczby lotnych patroli nieoznakowanych, które mogą karać nie tylko za przekroczenie prędkości, ale po prostu zwyczajnie za bardzo agresywną, niebezpieczną jazdę. Siedzenie na zderzaku, wcinanie się, wymuszanie wymijania, wyprzedzanie na trzeciego, różne niebezpieczne sytuacje. To musi być... I wiem, że na województwo po prostu tych aut jest tak niewiele, że sieć dróg uległa daleko idącej rozbudowie w ostatnich latach. Natomiast ta liczba nieoznakowanych aut absolutnie nie przystaje do natężenia ruchu.
Panie pośle, a w tej dyskusji, którą teraz poruszyliśmy, zgadza się pan ze swoim kolegą, panem posłem Konradem Berkowiczem, który napisał na Instagramie, cytuję, ograniczenia prędkości to kretynizm, prędkość powinna być dostosowana do możliwości samochodu, pogody, aktualnego stanu nawierzchni, naszego samopoczucia i uwaga, ilości spożytego alkoholu. Znaki tego nie uwzględniają, dlatego na nie nie patrzę.
Nie zgadzam się z takim podejściem. Jest to, powiedziałbym, skrajnie wolnościowy punkt widzenia, podważający sens wszelkich regulacji. On wynika być może z jakiegoś takiego ogromnego optymizmu, który Konrad ma względem ludzi i ich zdolności do samokontroli ryzyka i oceny sytuacji na drodze. Natomiast mamy bardzo jednak wielu kierowców, moim zdaniem, no, niedoświadczonych czy nieodpowiedzialnych, dla których jednak te ograniczenia prędkości są jakimś, no, z jednej strony sygnałem, jak się zachować, ale z drugiej strony też one nam pozwalają, jeżeli dojdzie do wypadku, a niestety w Polsce dochodzi ciągle do ponadprzeciętnie wielu wypadków na tle całej Europy, także wypadków tragicznych, śmiertelnych, one pozwalają stwierdzić, kto zawinił. Jeżeli nie mielibyśmy żadnych ograniczeń, no to na jakiej podstawie byśmy wówczas mogli stwierdzić, że ktoś zawinił, a przypadki, że ktoś, no nawet w ostatnich dniach mieliśmy przecież bardzo głośny przypadek adwokata, który zabił, niestety spowodował kolizję ze skutkiem śmiertelnym i takich sytuacji jest wiele. No.
A później nagrywał w internecie filmiki, w których tłumaczył, że trzeba kupić bezpieczniejsze auta.
To nie było do końca tak powiedziane, natomiast to była skrajnie niezręczna wypowiedź. Uważam, że jeżeli ktoś spowodował śmiertelny wypadek, to powinien dać sobie spokój z komentowaniem tego w internecie, bo nic dobrego z tego nie wyniknie.
Na koniec głosował pan za zaostrzeniem handlu w niedzielę. Jak to się ma do haseł dotyczących wolności gospodarczej?
Wolność gospodarcza jest dużą wartością, natomiast wolny dzień od pracy dla setek tysięcy ludzi pracujących w handlu też jest dużą wartością i moim zdaniem, żeby korzystać z wolności, trzeba mieć troszeczkę wolnego czasu. Mówimy o ograniczeniu omijania prawa przez zagraniczne korporacje, które robiły sobie po prostu jaja z polskiego prawa, udając placówki pocztowe i de facto prowadząc handel wielkopowierzchniowy. Przypomnijmy, że jest wyłączenie dla polskich rodzinnych sklepów, z ograniczenia dla handlu w niedzielę, jest wyłączenie dla stacji benzynowych, jest wyłączenie dla różnego rodzaju kawiarni, punktów handlujących papierosami, więc to nie jest tak, że to jest jakiś bezwzględny zakaz. Natomiast jeżeli mamy takie ograniczenie, no to jeżeli żyjemy w państwie, które poważnie traktuje swój system prawny, to prawo po prostu powinno być respektowane. I to, że rząd zwlekał kilka lat z uszczelnieniem oczywistej luki w źle napisanym prawie, to niestety świadczy o pewnej niepowadze państwa. Jeżeli będzie konsensus społeczny, że tego zakazu ma nie być, to po prostu całą ustawę należy uchylić, ale nie w ten sposób, że jest to omijane.
Dziękuję za rozmowę. Czas nam się skończył.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam
serdecznie. Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego.
I zapraszam na spotkanie w Zielonej Górze i Gorzowie.